będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Dzisiaj temat Polskę kocham bardziej niż własne serce. To słowa księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego nazywamy prymasem tysiąclecia. Jesteśmy w oczekiwaniu na beatyfikację tego wielkiego rodaka, które ma nastąpić 7 czerwca w Warszawie już w tym roku. A naszymi gośćmi są dzisiaj pan dr Michał Białkowski, adiunkt na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, redaktor naukowy 4 tomu Promemoria Dzienników Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże, panie Szczęść doktorze. Boże. I pan profesor doktor habilitowany Waldemar Rozynkowski, Wydział Nauk Historycznych UMK Diakonstały Diecezji Toruńskiej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Może kiedy chcemy mówić o prymasie Wyszyńskim i tak coraz więcej pewnie na jego temat będziemy jeszcze mówić, chociaż akurat na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam zawsze jest obecny, ponieważ cenimy księdza prymasa tak naprawdę od zawsze, ale dzisiaj Kościół mówi nam, że to jest wzór do naśladowania, ponieważ będzie beatyfikowany, czyli postawiony jakby tak bardzo oficjalnie przez Kościół. Tak, warto podążać jego nauczaniem, warto się w niego wpatrywać, warto do jego wstawiennictwa się uciekać. Przypomnijmy może sylwetkę księdza prymasa kardynała Wyszyńskiego, dlatego że zmarł w roku 1981, to już prawie 40 lat temu, 39 dokładnie. To znaczy, że nasi młodsi słuchacze mają prawo nie pamiętać, a i starsi pewnie niektóre szczegóły z jego życiorysu umykają, a przecież badany jest w tym procesie beatyfikacyjnym cały życiorys kandydata. Pan profesor Rozynkowski.
Tak, wydaje się, że warto czasami przywołać kilka dat, wydarzeń z biografii, która osoby, która żyła nie tak dawno, ale jednak nam trochę może pewne rzeczy uciekają. Więc może rzeczywiście kilka faktów, dlatego że intensywniej o nim mówimy z racji obiektywnych, które dzieją się w Kościele, ale także i myślę w różnych środowiskach i środowisko Telewizji Trwam i Radio Maryja jest tym środowiskiem, którego podtrzymuje. Urodził się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem. To jest taki obszar na pograniczu Mazowsza, Podlasia, niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. Tego samego dnia został ochrzczony. Pierwsze lata w Zuzeli miał w sumie 5 rodzeństwa. Przy ostatniej, można powiedzieć, najmłodszej siostrze Zofii, jego mama zmarła, miał wtedy 9 lat. W 1910 roku to już było nie w Zuzeli, ale niedaleko. To było dla niego, dla Stefana, jak i dla całej rodziny, dla ojca takie no, ogromnie trudne, wyzywające doświadczenie. Jako 9-latek stracił matkę. Zresztą on wspomina wielokrotnie w swoich tekstach, kiedy przywołuje rodzinę swoją najbliższą, mówi nawet o takim właśnie oczekiwaniu, o takich pewnych zdarzeniach ostatnich chwil, dni życia swojej matki.
To miały też paść chyba takie słowa, kiedy mama mówiła do Stefana: ubieraj się, Stefan, i tak, inaczej tak, się tak, ubieraj. Tak. I to jest interpretowane później jako to, że mama bardzo pragnęła i też modliła się o to, żeby Pan Bóg Stefana powołał do służby kapłańskiej.
Tak, dokładnie. Nawet mam tutaj taki fragment właśnie rzeczywiście. I ojciec mu trochę tłumaczy, jak należy rozumieć te słowa matki. Ale rzeczywiście on sam z perspektywy, bo my jesteśmy tak odbiorcami jego historii, ale on sam tak interpretuje te słowa, prawda? Więc to jest dla nas jakby wiarygodne i to jego najbliższe otoczenie. Więc ojciec się żeni drugi raz, właśnie z bliską osobą, można powiedzieć, rodziny, mamy. Mama Eugenia Godlewska stwarza mu, myślę, takie dobre też warunki jako dla dziecka, dla młodzieńca. I on, można powiedzieć, też no, Pan Bóg zatroszczył się o niego w tym trudnym czasie. Ważnymi momentami w jego życiu są oczywiście momenty związane z edukacją. Najpierw no, z oczywistych względów te miejsca, w których mieszka, ale potem jest Warszawa, potem jest Łomża. Wreszcie od 1917 roku związany z Włocławkiem, tutaj niedaleko, prawie przez kolejnych 30 lat związany właśnie z Włocławkiem, bo tam, można powiedzieć, szkoła średnia i potem po zdaniu matury wstępuje do seminarium duchownego. 3 sierpnia 1924 roku święcenia kapłańskie. Wiemy, że z tym wydarzeniem wiążą się też pewne historie powtarzane często. Też on sam do nich nawracał, ale też inni mówią właśnie o nim jako w tym czasie seminaryjnym. Wspominają jego też takie wyzwania chorobowe. Wiemy, że był człowiekiem niezwykle takim wrażliwym i też schorowanym do tego stopnia, że nie mógł ze swoim rocznikiem w czerwcu, koniec czerwca przyjąć święceń. Wiemy, że jakoś reperował swoje zdrowie w Licheniu, potem wracał myślami, nawet koronował wizerunek, obraz Matki Bożej i dla niego to było też coś bardzo ważnego. Wyświęcony na prezbitera diecezji włocławskiej. 2 dni później jedzie na Jasną Górę, tam odprawia swoją mszę prymicyjną. To też dla niego niezwykle bardzo ważne wydarzenie.
Szczególnie, że w domu nad łóżkiem Stefana wisiały obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej.
Tak, dokładnie. To też jest piękny taki obraz, kiedy jakby odkrywamy tę jego sylwetkę, tego człowieka młodego, który też spotyka Maryję na swojej drodze właśnie życia i też coraz bardziej utożsamia się, jakby zapraszają do swojego osobistego życia i to na pewno na nim, na jego życiu te doświadczenia rodzinne odegrały na pewno bardzo ważną rolę. Jego kapłaństwo po poświęceniach pracuje, posługuje we Włocławku, jest też wikariuszem w parafii katedralnej, jest też jakoś tak widać, jakoś zaangażowany. Prawdopodobnie jest jakoś odkryty od tej strony takiej też pisarskiej, zaczyna pisać swoje pierwsze teksty. Zauważa się to i kieruje się go właściwie już rok po święceniach na dalsze studia. Istnieje od kilku lat Katolicki Uniwersytet Lubelski. To nie jest też oczywiście przypadek, że on z Włocławka, no, można powiedzieć, w pewnym sensie ma tak blisko do tego kulu, dlatego że to właśnie profesorowie z Włocławka, księża profesorowie właściwie kładą podwaliny pod ten uniwersytet, więc on tam studiuje prawo, ale też takie elementy, można by powiedzieć, ekonomii, trochę administracji. Broni rozprawę doktorską w 1929 roku. I często tak jest w życiorysach, możemy spojrzeć też księży, że po jakimś takim momencie, na przykład po obronie dysertacji doktorskiej, ma taki duszpasterski, właściwie taką podróż po Europie, jest w kilku krajach Europy. My wiemy, że ona jest też owocna dla niego, że on się między innymi przygląda w tym czasie takiemu niezwykle dynamicznie rozwijającemu się, można powiedzieć, ruchowi religijnemu, jakim była Akcja Katolicka i nawet pisze tekst o Akcji Katolickiej, właśnie jak rozumiano Akcję Katolicką w różnych krajach. To mu, myślę, bardzo pomaga, dlatego że kiedy wraca do Włocławka i zaczyna też prowadzić szeroką działalność od 1930-31 roku, zaczyna być redaktorem w Ateneum Kapłańskim, czasopiśmie, które przez wiele lat było przecież sztandarowym czasopismem dla kapłanów, dla duchownych, które się znane jeszcze jest dzisiaj w Polsce całej, ale te, można powiedzieć, te początki, te pierwsze lata funkcjonowania to są związane też między innymi z prymasem, późniejszym prymasem Stefanem Wyszyńskim. On jest obecny też, właściwie pisze gdzie może, bo jest związany ze środowiskami. To jest ciekawe, z takim, byśmy dzisiaj powiedzieli, trochę takim uniwersytetem robotniczym. Włocławek to też miejsce, gdzie tak jak w wielu miastach, miasteczkach, ale większych trochę miastach jest ruch robotniczy od drugiej połowy XIX wieku i on on się też domaga pewnego zaopiekowania się. To nie jest też takie proste, jakby nam się wydawało, dotrzeć do tej grupy osób. My znamy te historie z różnych odsłon historii, nawet i to, co komuniści po II wojnie światowej w Polsce na przykład chcieli zrobić właśnie ze światem robotniczym, ta chociażby Nowa Huta, prawda, pod Krakowem, to jest bardzo dobry przykład. I on się angażuje w to środowisko. I mi się wydaje, że jemu ono bardzo dużo daje, to znaczy, bo on dotyka takiej, mógłbym powiedzieć, prozy życia środowiska, z którym też jakby Kościół się troszkę zmierza, albo też jakby odkrywa, jak należy, nie wiem, podejść do duszpasterstwa właśnie tych środowisk. Więc jest niesamowicie mocno zaangażowany. Wiemy, że między innymi przez tą działalność taką społeczną zostaje poproszony przez księdza prymasa do takiej rady właśnie społecznej jeszcze przed wojną. I czyli już zauważono tego młodego kapłana i zauważono go w tych środowiskach, które były pewnym wyzwaniem, można by tak powiedzieć, też dla Kościoła. Taki wątek ciekawy, który dziś znalazłem, badając jego związki z Włocławkiem, to to, że między innymi też on współpracował z ziemiaństwem okolicznych miejscowości, na przykład w Lubrańcu, potem mamy taki jeszcze wątek lubraniecki po wojnie, ale on był związany z taką rodziną Grodzickich, którzy założyli szkołę w tym Lubrańcu i też jako ziemianie mocno się angażowali tak społecznie, no, jakby widząc troskę, że różnymi grupami społecznymi należy się zatroszczyć, ponieważ grożą im nawet z perspektywy takiej obyczajowej, religijnej, różnego rodzaju zagrożenia. I on bardzo blisko współpracował też właśnie z ziemianami, żeby móc odpowiedzieć na te znaki czasu, które pojawiały się bardzo wyraźnie w okresie międzywojennym. Przychodzi II wojna światowa i to jest okres i dla księdza późniejszego prymasa niezwykle ważny i też trudny. On opuszcza Włocławek. Gdyby nie wyjechał z Włocławka, zapewne byłby aresztowany. Jego historia byłaby tak jak całej grupy dziesiątek księży diecezji włocławskiej, między innymi księdza biskupa pomocniczego Michała Kozala, czyli aresztowanie, ląd, potem Sachsenhausen i Dachau.
Diecezja włocławska jest diecezją kapłanów, męczenników, tak jest, szczególnie doświadczoną w czasie II wojny światowej.
Dokładnie. To jest ta diecezja, która obok diecezji chełmińskiej właściwie proporcjonalnie poniosła najwięcej, prawda, strat. I to on zresztą o tym wspomina bardzo często, dlatego że też tu mówi, jak odczytuje pewne znaki, pewne słowa, spotkania przedwojenne, nawet formację seminaryjną właśnie w tej perspektywie przygotowania do pewnego męczeństwa. My wiemy, że jego losy wojenne związane są między innymi z Laskami, z księdzem Korniłowiczem, którego wcześniej poznał, czy z jego dziełem Lasek podwarszawskich. Wiemy też o wątku związanym z powstaniem i właściwie z taką pomocą duszpasterską oddziałom AK, szczególnie w czasie powstania warszawskiego. Stąd też nie przypadkiem on pięknie wypowiada się o tych osobach, bohaterach, bo dla niego to są, prawda, bohaterowie. I on sam mówi, że nie chce jako historyk, bo nie jest historykiem, oceniać to wydarzenie, ale ten powiew troski o wolność, o ojczyznę, to dla niego jest to niezwykle ważne doświadczenie. Wraca jako jeden z pierwszych kapłanów po wojnie w marcu, wraca do Włocławka i właściwie zastaje Zgliszcza. On był jednym z tych pierwszych księży, którzy wrócili po wojnie i właściwie zaczęli tworzyć od nowa życie diecezjalne. Jaki to musiał być stan spustoszenia, świadczy chociażby fakt, że nie można było na przykład do seminarium duchownego wejść i rozpocząć jakiejkolwiek formacji, bo pierwsi kandydaci nie zaczęli się zgłaszać, ale ci, którzy nawet przed wojną rozpoczęli jakąś formację. I tu jest wątek właśnie Lubrańca, z kolei nam wraca właśnie, gdzie proboszcz lubraniecki właśnie przyjął, i to są całe piękne opowieści, jak ta społeczność lokalna przyjęła seminarium duchowne i dzisiaj może się odwoływać do tej historii. To jest w ogóle niesamowite. Ksiądz Stefan właściwie był takim niemianowanym, bo nie był mianowanym rektorem, bo wszyscy czekali na rektora, ponieważ był w obozie i wracał, no, szczęśliwie przeżył późniejszy biskup Korszyński, który był rektorem. I był koordynatorem, właściwie twórcą, można powiedzieć, odradzającego się seminarium. po 2 miesiącach, bo tyle mu potrzeba było czasu, jednak uporał się z tymi różnymi kwestiami takimi organizacyjnymi, wraca z seminarium do Włocławka i tam tworzy życie. Wiemy, w marcu 1946 roku przychodzi informacja, że ma być mianowany biskupem lubelskim. Znamy trochę jego odsłonę właśnie, jak się też trochę zmagał z tym wyzwaniem. W maju na Jasnej Górze przyjmuje święcenia biskupie. I jest biskupem lubelskim, zaczyna być obecny no właśnie jako biskup w swojej posłudze pastoralnej, ale też niedługo, bo niecałe 2 lata jako biskup lubelski. Potem koniec 1948 roku, wiemy, umiera Chlont, który też jakoś go wskazuje jako na swojego następcę, tak przynajmniej znamy to z relacji. No i zaczyna się jego historia, która może najbardziej jest znana, mianowicie, czyli ta historia, kiedy jest prymasem. Mamy różne wątki. 2 lutego obejmuje 1949 roku stolicę prymasową w Gnieźnie, 6 w Warszawie, bo to był związek dwóch, można powiedzieć, dwie stolice jako prymas obejmował. I jego historia, którą już trochę znamy, ja tylko panoramicznie przywołam kilka faktów, przejdziemy do tego, pan doktor powie o tym więcej za chwilę. Ta historia prymasa, który zaczyna też można powiedzieć trochę i odbudowywać kościół, który przecież cierpi jeszcze, jest pełen ran po II wojnie światowej, ale kościół, który zmierza się z tym nowym systemem, który w Polsce jest wprowadzany już właściwie od pierwszych dni, nie tylko zakończenia wojny, ale właściwie tych terenów, które były wyzwalane przez armię radziecką. I on właściwie można powiedzieć jest tym pierwszym, tym głównym, gdzie od momentu, kiedy jest właściwie już nie tylko prymasem, ale kiedy jest biskupem lubelskim, kiedy jest inwigilowany, kiedy jest właściwie całe jego życie jest prześwietlane przez Urząd Bezpieczeństwa, potem przez Służbę Bezpieczeństwa. Dziś przeczytałem taką informację, że przez około właściwie kilkaset osób na dobrą sprawę, można powiedzieć, było w tym otoczeniu, które właściwie jego obserwowało, czytało korespondencję, robiło kopie, nawet robiono kopie jego recept do lekarza, do którego chodził, trafiano, żeby wszystko o nim wiedzieć, a możemy do tego dodać całą korespondencję. Więc to jest prymas, który jest na pierwszym froncie w tej konfrontacji z komunistami. I dlatego mamy różne wydarzenia. To jest 50. rok, to jest porozumienie, próba w ogóle szukania jakiegoś dialogu, próba ochrony Kościoła. Zresztą bardzo ładnie pisze w swoich wspomnieniach właśnie, ja może przytoczę taki fragment, czym dla niego było to porozumienie, które zawarł z rządem komunistycznym. Pisze tak: dlaczego prowadziłem do porozumienia? Byłem od początku i nadal jestem tego zdania, że Polska, a z nią i Kościół Święty, zbyt wiele utraciła krwi w czasie okupacji hitlerowskiej, by mogła sobie obecnie pozwolić na dalszy jej upływ. Trzeba za każdą cenę zatrzymać ten proces duchowego wykrwawiania się, by można było wrócić do normalnego życia, niezbędnego do rozwoju narodu i Kościoła, do życia zwyczajnego. To są jego słowa, czasami przytaczane. Dlaczego? To był na pewno trudny czas i dla niego, i dla Kościoła w Polsce. Też Watykan do końca nie wiedział, jak zrozumieć to porozumienie.
Na początku przyjął je negatywnie.
Tak, nawet negatywnie, prawda, że powstaje wręcz jakiś kościół narodowy tutaj, prawda, ale wiemy, że później, kiedy następnego roku jedzie do Rzymu, dostaje tutaj pełną akceptację, bo wiemy, że przyjeżdża właściwie z takim umocnieniem prawnym, właściwie wręcz niespotykanym do tej pory, bo nie ma nuncjusza, on przejmuje te wszystkie, można powiedzieć, prerogatywy. Czas się bardzo mocno zagęszcza w tych relacjach państwo-kościół. 53 rok, kiedy państwo sobie rości już potem pretensje do wielu innych kwestii, zaczynają się procesy pokazowe. Takim sztandarowym jest proces biskupa Czesława Kaczmarka. Prymas sam już też widzi, że musi zająć jednoznaczne stanowisko i to takie non possumus, które znamy właśnie między innymi skazania w czasie procesji Bożego Ciała w 53 roku w Warszawie. Wypowiedziane bardzo mocne słowa. 25 września prymas jest aresztowany, internowany i kolejne 3 lata spędza w 3 miejscach odosobnienia, niedaleko pod Toruniem, Rywałt, potem Stoczek Warmiński, Prudnik i Komańcza. Wychodzi w październiku 1956 roku i zaczyna się kolejny etap. Wraca jako człowiek niezwykle wzmocniony i można by powiedzieć wewnętrznie przede wszystkim, ale też i człowiek, który poprzez ten czas odosobnienia, więzienia, też cierpienia wróci jako człowiek z ogromnym autorytetem. Właściwie to był niekwestionowany autorytet i nie tylko dla Kościoła, ale też i dla komunistów. To już jest jakby inna historia w ogóle w relacjach do prymasa. Rok później zaczyna się coś wielkiego dla nas, mianowicie czas nowenny wielkiej, 9 lat przygotowań do 1966 roku. W międzyczasie tu pan doktor jest specjalistą Soboru Watykański II i obecność episkopatu i naszego księdza prymasa. I potem jakby też te owoce, różnego rodzaju owoce właśnie tego czasu milenijnego. Dochodzimy wreszcie do 1978 najpierw roku, czyli do wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy to dla prymasa też wydaje nam się, że odegrał tam, nie tylko nam się wydaje, ale wiemy, jakąś rolę właśnie w tym też takim, myślę, kreowaniu tej obecności Karola Wojtyły w Kościele Powszechnym. I piękne słowa, może na końcu tej takiej charakterystyki przywołam słowa właśnie Jana Pawła II, który w dniu 30 października 1979 roku powiedział tak, że zawsze byłem przekonany o tym, że Duch Święty powołał waszą eminencję w wyjątkowym momencie dziejów ojczyzny i Kościoła. I to nie tylko Kościoła w Polsce, ale także i w całym świecie. Patrzyłem na to trudne, ale jakże błogosławione wezwanie od czasów mojej młodości i dziękowałem za nie Bogu jako za łaskę szczególną dla Kościoła i Polski. Dziękowałem za to, że taką moc dał człowiekowi i zawsze za to dziękuję. To jest fragment z listu właśnie już Jana Pawła II, papieża do księdza kardynała prymasa. To są już, można powiedzieć, wręcz ostatnie miesiące życia księdza prymasa. Wiemy, że od marca 1981 roku choroba, nowotwór postępuje i śmierć księdza prymasa 28 maja 1981 roku. Jeszcze jest troszkę też w tej historii też zamachu na Ojca Świętego. Wiemy, że też ofiaruje swoje cierpienia w tej historii. Tak bardzo krótko jakiś zarys historii życia księdza prymasa. Na koniec jeszcze mamy wiele pozycji i tych pozycji w tym roku i na pewno w następnym będzie jeszcze więcej, ale tylko chcę powiedzieć, że któż z nas od lat właściwie 80., pamiętam, kiedy zacząłem studia w 87 roku tutaj w Toruniu, to jedną z pierwszych publikacji gdzieś w edycji spotkania, którą odkryłem, to były zapiski więzienne, jedno z tych pierwszych wydań właśnie. To jest późniejsze wydania. Potem możemy dzisiaj też odwołać się przede wszystkim do różnego rodzaju tekstów, przede wszystkim do serii dzieła zebrane, wypowiedzi. Już mamy kilkanaście tomów wypowiedzi. Mamy różnego rodzaju albumy, to jest jeden z ostatnich. Życiorys bardzo ładnie zrobiony, interesujący i fachowo przez Instytut Pamięci Narodowej, ale także w kooperacji z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego. Album i cała seria też zapoczątkowana nie tak dawno tekstów, zapisek osobistych księdza prymasa. Tu pan doktor jest jeden z wydawców jednego z tomów, czyli Pro Memoria. Czekaliśmy na to wiele lat, bo znaliśmy tylko fragmenty, a czekaliśmy na to, żeby móc poznać no właśnie to takie osobiste echo tych wydarzeń, w których brał udział ksiądz prymas. No, jest jeszcze jedna książka, ale to już myślę, że pan doktor, bo to jest jego dzieło, sam o nim powie.
Dziękuję. Pan doktor Michał Białkowski. Może powiedzmy o takich związkach księdza prymasa ze szczególnymi wydarzeniami w historii ojczyzny, bo temat dzisiejszych rozmów jest: Polskę kocham bardziej niż własne serce. To znaczy, że to serce prymasa było tak sklejone z sercem Polski. Mówimy prymas tysiąclecia. Mówimy, miał taki tytuł interrexa. Nazywany był niekoronowanym królem Polski. W związku z tym ojczyzna Polska ciągle w tej jego posłudze, ale też w odbiorze społecznym przez wiernych, ale także przez komunistów, poprzez to, co wobec niego czynili, z jednak też z olbrzymim respektem, choć byli po drugiej stronie barykady, była odbierana.
Tak, niewątpliwie polska ojczyzna, naród, kultura, w szczególności kultura katolicka nawet, to podstawowe kategorie, którymi operuje prymas kardynał Stefan Wyszyński. Dlatego chciałem zwrócić uwagę też na wydarzenia kluczowe, których jest w jakiś sposób też nie tylko uczestnikiem, ale je współtworzy. Tutaj pan profesor diakon Rozynkowski odwoływał się też do tego czasu włocławskiego. To jest bardzo ważne. Włocławek, jedno z miast naszego regionu kujawsko-pomorskiego, ale też miejsce, gdzie tak naprawdę przyszły prymas nabiera pewnego doświadczenia praktycznego, kontaktu z różnymi właśnie warstwami, z różnymi środowiskami. On wcześniej na studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim poznaje, zagłębia się w katolicką naukę społeczną. Później w czasie tego wyjazdu, objazdu po krajach Europy Zachodniej, objazdu studyjnego, też będzie mógł się przypatrywać środowiskom właśnie robotniczym we Francji, Belgii, Holandii. Zresztą w czasie tego pobytu też przez chwilę spotka się z przyszłym wielkim polskim hierarchą, biskupem, arcybiskupem, a później kardynałem Bolesławem Kominkiem. Ale wraca do Włocławka, do miasta robotniczego, miasta o wielkich tradycjach z drugiej strony kościelnej, z trzeciej właśnie otoczonego licznymi majątkami ziemiańskimi i będzie już praktykował katolicką naukę społeczną. I to jest bardzo ważny fragment jego życiorysu, jego historii, ponieważ wydaje mi się, że ten fragment mocno koresponduje też z tym, co działo się w dekadzie lat 70. To doświadczenie pozwoliło niewątpliwie prymasowi jakoś lepiej i bardziej zrozumieć przede wszystkim najpierw wystąpienia, bunt stoczniowców, robotników na Wybrzeżu w 1970 roku. Później wydarzenia czerwca 1976, których też konsekwencją było powstanie opozycji demokratycznej. To też bardzo ciekawy wątek relacji prymasa, kontaktów i spojrzenia w ogóle na to środowiska, które tworzyły, a to kilka środowisk co najmniej tworzyło. No i w końcu lato 1980 roku ten wielki w skali świata fenomen, jakim jest powstanie Solidarności, to również to doświadczenie tak odległe z lat 30. pozwoliło prymasowi w bardzo ostrożny, dyskretny sposób wesprzeć to środowiska. I teraz, żeby jak gdyby Państwu tą panoramę lepiej przedstawić, to oprócz tych wydarzeń lat 30. chciałbym jeszcze wskazać na kilka takich niewątpliwie kluczowych w historii Polski powojennej wydarzeń i procesów, które bardzo silnie są związane też z osobą prymasa. Przede wszystkim Polska tych pierwszych powojennych lat, Polska epoki stalinowskiej. Tutaj trzeba powiedzieć, że prymas prowadzi bardzo ostrożną grę z władzą, ale jednocześnie nie oddaje pola. Jest wyczulony na pewne pryncypia. Jest gotów bronić tych ostatecznych szańców. Dlatego pozwólcie Państwo, że ja przytoczę ten, uważam, jeden z najważniejszych tekstów, które powiedział, napisał prymas Stefan Wyszyński. Tekst, który też tutaj już profesor diakon wspomniał o nim. Fragment homilii wypowiedzianej w Warszawie w 1953 roku w czasie procesji uroczystości Bożego Ciała. Dlatego to Kościół przez biskupów swoich musi bronić i bronić będzie, nawet do oddania własnej krwi, wolności kapłaństwa Chrystusowego. Nie wolno sięgać do ołtarza, nie wolno stawać między Chrystusem a kapłanem, nie wolno gwałcić sumienia kapłana, nie wolno stawać między biskupem a kapłanem. Uczymy, że należy oddać, co jest Cezara Cezarowi, a co Bożego Bogu. Ale gdy Cezar siada na ołtarzu, to mówimy krótko, nie wolno. Prymas jasno powiedział: nie wolno. Dalej ani milimetra. I dlatego poniósł tą cenę, jaką było jego uwięzienie, jego internowanie. Ale z drugiej strony jest to niezwykle ważny okres w jego życiu, jego wielkie duchowe rekolekcje i czas niewątpliwie chyba jednej z najważniejszych refleksji w ogóle, czas, który daje mu Pan Bóg w sposób szczególny, w osamotnieniu, w izolacji, ale pozwala mu przez to ułożyć między innymi program wielkiej nowenny, program obchodów w tysiąclecia Chrztu Polski. Co więcej, też to zostało tutaj już wybrzmiało, prymas wraca w pewnej glorii zwycięzcy. Proszę Państwa, ta sytuacja, która miała miejsce w latach 53-56, związana z prymasem, podobne analogiczne scenariusze miały miejsce w całej Europie Środkowo-Wschodniej, ale tylko prymasowi, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, udało się dzięki zrządzeniu opatrzności Bożej powrócić i ponownie objąć posługę w Kościele i przywództwo polskiemu Kościołowi. Zupełnie inaczej przecież potoczyły się losy z tak znakomitymi wielkimi hierarchami jak prymas Węgier, kardynał Józef Minszenti, czy arcybiskup praski, też kardynał Józef Beran, czy w końcu arcybiskup większy Lwowa, Józef Slipi, tak? Oni wszyscy po okresie uwięzienia, jeżeli wyszli na wolność, tej wolności doczekali, to byli skazani na emigrację, tak? Tak było w przypadku i prymasa Czech, i prymasa Węgier, i arcybiskupa Józefa Slipija. No, może jemu najwięcej udało się, bo jednak w Rzymie stworzył bardzo prężnie działający ośrodek kościoła grecko-katolickiego. Więc jest to powrót wielkiego autorytetu, człowieka, który zwycięską, obronną ręką wychodzi i na pewno dzieje się tak bez wątpienia dzięki Maryi, której bezgranicznie zawierza właśnie w okresie internowania. Dla Kościoła w Polsce jego powrót i ten czas, rok 56-57, to też jest absolutnie wyjątkowy czas. Pewien nawet bym powiedział, że jest fenomen lat 56-57, dlatego że wydaje się, że uda się odrodzić wiele struktur, wiele organizacji, wiele ruchów. Prymas, wracając do Warszawy przez jego salon prymasowski na Miodowej, właściwie przetaczają się tysiące postaci ludzi zaangażowanych w odrodzeniu na przykład przedwojennym, w sodalicjach mariańskich, Juventus Christiana, działaczy chadecji. To jest taki krótki czas próby mierzenia się też z reżimem. No oczywiście okazało się, jak gdyby historia tutaj pokazuje nam, że nastąpił bardzo szybko odwrót od odwilży październikowej, usztywnienie całej polityki wyznaniowej aparatu partyjno-państwowego. Ale jest to już też czas, kiedy prymas w pełni realizuje ten wielki program wielkiej nowenny, który doprowadzi cały Kościół do tych wielkich uroczystości milenium Chrztu Polski. Przypomnę, że te uroczystości milenium Chrztu Polski, one się rozciągają nie tylko na cały rok 1966, ale i również na rok 1967, bo w Częstochowie, w Zagłębiu Sosnowskim, też w delegaturze apostolskiej w Gorzowie Wielkopolskim, one jeszcze trwają w roku 1967. Jest to też czas, w którym prymas bardzo mocno zabiega i tego nie udaje się mu zrealizować, o przyjazd Ojca Świętego Pawła VI. takie były plany, byłoby to rzeczywiście bezprecedensowe wydarzenie w historii, tysiącletniej historii Polski. Oczywiście władze mówią zdecydowanie nie, sprzeciwiają się. Dla nich w ogóle cały program Wielkiej Nowenny jest przez nich oceniany, jest charakteryzowany jako program, który jest wystosowany, jest nakierunkowany na to, żeby zdyskredytować, aby złamać w ogóle podstawy ideowe realnego socjalizmu. Po zakończeniu tego programu i po zakończeniu obchodów tysiąclecia Chrztu Polski też jeszcze warto zwrócić uwagę, jakie jest spojrzenie, jak prymas ocenia wielkie kryzysy, które pojawiają się w historii PRL. Rok 1968, 1970, 76, 80, o tym już trochę jak gdyby parę słów powiedziałem, ale chcę powiedzieć, że ta ocena tych wydarzeń nie jest taka sama. Prymas jest wielkim realistą i zupełnie inaczej widzi wydarzenia marca 1968 roku, które też bardzo trafnie postrzega jako przede wszystkim też walkę koterii, walkę wewnętrzną w łonie PZPR, a inaczej widzi wydarzenia grudnia 1970, gdzie jednoznacznie jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i też jako przewodniczący Rady Głównej Episkopatu Polski wstawia się jednoznacznie za robotnikami i domaga się ich praw. Jest to też taki moment, w którym ta refleksja jest coraz mocniejsza, refleksja związana z obroną praw człowieka, z obroną godności osoby ludzkiej, z obroną praw pracowniczych. Prymas między innymi wygłasza w tym czasie cykl kazań, które przyszły do historii jako kazania świętokrzyskie. To jest rok 1976. W jakiś sposób profetycznie prymas powiedziałbym, że zapowiada to, co wydarzy się za kilka miesięcy. W czerwcu najpierw Radom, Ursus, wydarzenia właśnie czerwca 76 roku, a później moment, kiedy jesienią powstaje Komitet Obrony Robotników. Prymas w kazaniu świętokrzyskim z 25 stycznia 1976 roku używa takich słów. Oczekujemy od państwa, aby umiejętnie koordynowało prawa i obowiązki wszystkich warstw społecznych. Czy to będą rolnicy, czy pracownicy rolni, robotnicy przemysłowi, technicy czy inteligencja. Czego jeszcze Kościół oczekuje od państwa? Aby stało na straży praw obywateli, rodziny, narodu, państwa. Aby państwo nie narzucało obywatelom jakiejś ideologii państwowej. Więc tutaj bardzo mocno widzimy ten wątek nowy, a właściwie też wątek stary, który jest na nowo odczytany w kluczu tych wydarzeń, przemian Polski epoki Edwarda Gierka. No i niewątpliwie dwa wydarzenia, które są, jak gdyby spinają epokę jego prymasostwa, to ten wielki przełom w historii Kościoła, jakim jest 16 października 1978 roku i później pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Też czas wielkiej, olbrzymiej, myślę, satysfakcji i nadziei dla prymasa na przyszłość Kościoła. A mówiąc jeszcze może o wydarzeniach konklawy 1978 roku, warto powiedzieć, że prymas też był kandydatem do stolicy apostolskiej, do tronu Piotrowego i w różnych przekazach źródłowych pojawia się konklawę roku 1958, kiedy po śmierci papieża Piusa XII też ileś głosów właśnie oddano na arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego.
Zaprosimy może także naszych słuchaczy do rozmów. Polskę kocham bardziej niż własne serce. Oczekujemy na beatyfikację sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pokazaliśmy taki skrótowy siłą rzeczy życiorys, sylwetkę księdza prymasa, ale także te takie związki z historią naszego narodu. Ksiądz prymas, jasne, możemy o nim powiedzieć więcej, ale przede wszystkim takim tytułem dla niego chyba najwłaściwszym to jest pasterz. Po prostu pasterz i to dobry pasterz i pewnie też jest wzorem dla współczesnych pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, którzy w nieco innych warunkach, ale również mają to samo zadanie prowadzenia ludzi do Chrystusa, do zbawienia. Więc jakby to zadanie, niezależnie od czasów, niezależnie od ustrojów, niezależnie od wszystkich innych spraw, ono jest pierwsze, najważniejsze, bo naszym podstawowym powołaniem jest powołanie do świętości. Zapraszamy Państwa zatem do tej refleksji. Co Państwa urzeka, co Państwa jakby też tak przekonuje w tej postaci księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego? Może pamiętają Państwo jakieś spotkanie jeszcze z księdzem prymasem, jakieś słowa, które wypowiedział, bo przecież choćby czyta nowenna, ale przy różnych innych okazjach ksiądz prymas pojawiał się przecież w naszych miastach, miasteczkach i ludzie mogli go spotkać, Państwo mogli go spotkać. W związku z tym zapraszamy do tej refleksji. Numery telefonów 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, 536 600 300, 536 600 400 i zagranica 657 0013, a także 657 0014. Ksiądz prymas doznał od komunistów też osobiście dużo krzywdy, ale w zapiskach więziennych zanotował tak: przebaczam wszystkim moim nieprzyjaciołom i tym, którzy są blisko mnie i tym, którzy są daleko i wydaje im się, że wszystko mogą. Także w testamencie napisał: uważam sobie za łaskę, że mogłem dać świadectwo prawdzie jako więzień polityczny przez 3-letnie więzienie i że uchroniłem się przed nienawiścią do moich rodaków sprawujących władzę w państwie. Świadom wyrządzonych mi krzywd, przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi mnie zaszczycili. To ksiądz prymas. To też jest takie, powiedziałbym, no, wielkość prymasa i jednocześnie wzorzec dla nas, jak mamy postępować ewangelicznie wobec osób, o których Chrystus mówi: błogosławcie, a nie złorzeczcie. To właśnie w tych słowach ksiądz prymas uczynił.
Tak, ja myślę, że to każdy z nas ma pewną jakąś własną perspektywę, ale to jest to w ogóle przebaczenie i w kontekście tego tematu, który dzisiaj podejmujemy, ono jest w dużej mierze związane właśnie z ojczyzną, z władzą, ze sposobem sprawowania władzy i to warto też o tym powiedzieć, bo przebaczenie jest zawsze bardzo konkretne i prymas sam doświadczył na własnej skórze cierpienia, odrzucenia, niezrozumienia. Mamy piękne jego teksty, między innymi właśnie przywołane zapiski więzienne, szczególnie te pierwsze strony i właśnie te, my możemy wracać tutaj, mieszkańcy Torunia, do tych podtoruńskich, czyli właśnie ta perspektywa tego pierwszych dni jego, czyli rywał, właśnie kiedy on patrzy, robi pewną refleksję nad tym właściwie, co się stało, gdzie zawinił. To jest rzeczywiście taka lekcja też przebaczenia i to właśnie tego przebaczenia w kontekście też ojczyzny Polski, bo on ją niesamowicie kochał i dla niego to przebaczenie to jest właśnie, ma ten wątek taki, można by tak powiedzieć, taki narodowy, to znaczy on nawet jeżeli się nie zgadzał z tą władzą, jeżeli był zupełnie po innej stronie, prawda, miał zupełnie inny sposób patrzenia, inne wybory, inne właśnie patrzenie na człowieka, na jego godność, na jego prawa, to można powiedzieć, że też szukał tych relacji z władzą. I jeżeli nawet był, poniósł cierpienia, to prosi o wybaczenie. Zresztą, no cóż, możemy tu historycznie, może będzie kiedyś okazja i do tego dokumentu prosimy, przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Przecież to nie jest jakby, to się wszystko łączy ze sobą. Ale to jest ważne, że on tą lekcję, można tak powiedzieć, cierpienia, ale też i przebaczenia, przerobił w swojej ojczyźnie. Tak? To było bardzo blisko jego doświadczenia. Przywołane przez ojca słowo, które stanowi tytuł naszego właściwie spotkania, to, że on mówi, że kocham ojczyznę więcej niż własne serce, on to ma dalszą kontynuację. I wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Czyli dla ojczyzny. On miał je powiedzieć też w momencie jakim, kiedy był aresztowany właśnie, 25 września 1953 roku. To są piękne słowa. Też przywołane takie słowo przez ojca chyba, że właściwie, że był niekoronowanym królem polskim, to zdaje się na szarfie w czasie pogrzebu pojawiło się między innymi właśnie niekoronowanemu władcy Polski.
Czyli można powiedzieć też, że troska o dobro Kościoła jest jednocześnie troską o dobro ojczyzny, że tak. Te dwa dobra się sobie nie przeciwstawiają, jak sposób. To dzisiaj niejednokrotnie tak. Próbuje się
w żaden
czynić.
Sposób. Dla niego to było jedno. Zresztą on jakby nie dzielił swojego chrześcijaństwa, że tu jest, tam go nie ma, ale oczywiście dlatego on ma tak niezwykle głębokie patrzenie na ojczyznę. Piękne, bo myślę, że będziemy przywoływać w tych miesiącach jego różne wypowiedzi, nawet może jeszcze
mamy, panie profesorze, telefon. Prosimy, halo.
Ale można...
Tak, możemy. Proszę uprzejmie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Bolesław spod Warszawy. Pozwoliłem sobie zadzwonić, dlatego że miałem szczęście współpracować przez jakiś czas z księdzem prymasem. I dlatego chciałem powiedzieć, jak on rozumiał miłość do Polski. To jest miłość, którą wyniósł z pamięci dziecinnych lat, kiedy zapamiętał piękno krajobrazu tam mazowieckiego, kiedy miałem pierwszą rozmowę na neutralnym gruncie w Laskach z ojcem Federowiczem też, kiedy dowiedział się, że w tych rejonach prowadzę badania przyrodnicze, to z rozrzewnieniem dosłownie wspominał koncerty słowików, sierpniowe mgły od strony Podlasia, okrzyki ptaków. Pytał się jeszcze, czy na wiosnę słychać zza Buga tokowanie cietrzewi. To jest ta miłość do krajobrazu, a jednocześnie znał fantastycznie historię w tej mikroskali, gdzie się wychował. Rejon powiatu Ostrów Mazowiecka i najbliższych stron. Tak się złożyło, że jego ojciec przyjeżdżał czasami w czasie odpustów jako organista z Uzeli do kaplicy, bo i po powstaniu styczniowym władze carskie zamknęły kościół, właściwie klasztor ojców reformatów. 12 ich poszło, jak tam ludzie się śmiali, na rekolekcje syberyjskie. No i ta społeczność, myślę o zarębach kościelnych, była pozbawiona świątyni, najbliższa właśnie była gdzieś w odległości 15-20 kilometrów. Oczywiście nie można było wtedy zbudować kościoła i władze carskie nie pozwalały, ale można było zbudować kaplicę na prywatnym gruncie. I taką kaplicę między innymi właśnie się dołożyli moi pradziadkowie. Oczywiście nie mogli utrzymywać księdza przez jakiś czas, do 1905 roku, ani organisty, tylko różni kapłani przyjeżdżali na msze święte, a jak były jakieś większe uroczystości, to właśnie ojciec księdza prymasa, jako organista, przyjeżdżał tam i grał na organach. I prymas o tym dobrze wiedział. Jednocześnie wyrósł na granicy bardzo mocnego ucisku ze strony carskiej. Trzeba wiedzieć, że tam były takie sytuacje, że z rodzin ziemiańskich pierwszego chłopaka brali do korpusu kadetów w celu wynarodowienia, a córkę na dworkę również, żeby wynarodowić. Od strony Bielska tam było troszkę prawosławnych, jeśli się zdarzyło, jak to niektórzy mówili, nieszczęście w rodzinie i małżeństwo było mieszane, to niestety ślub musiał być w cerkwi, podobnie jak i chrzest dziecka. I jeszcze jeden szczegół, o którym mi opowiadają zarówno rodzice, jak i ksiądz prymas. Wszystkie patriotyczne wydawnictwa dotyczące historii Polski, które trafiały głównie z Galicji, były bardzo chowane w domach, ponieważ władze carskie, mając niezłe rozeznanie wśród tych, którzy ocaleli po powstaniu styczniowym, a byli zaangażowani, po prostu robili naloty na domy i ze ścian zdejmowali obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej. I prymas to bardzo, bardzo o tym długo mówił. I jeżeli chodzi o nurt patriotyczny, pozwolę sobie przypomnieć rzecz, o której właściwie mało się mówi. Pan doktor wspomniał o liście skierowanym do biskupów niemieckich. To jest to, co się stało pomimo wielkiej represji, które poniósł i Kościół ze strony Gomułki i ksiądz prymas. To było jego wielkie zwycięstwo, ponieważ ludzie, którzy byli w otoczeniu księdza prymasa, a tacy jak pułkownik Kwieciński i inni wysocy oficerowie Armii Krajowej, zorientowali się, że w ramach nawiązywania kontaktów między Bundesrepublik a Rosją, która obawiała się frontu na Dalekim Wschodzie, postanowiono front zachodni zlikwidować, oczywiście, jak to zwykle bywało w dawnej historii, kosztem Polski. I początkowo Polska miała wzmocnić NRD terenami wszystkimi na zachód od Odry, łącznie ze Szczecinem, a potem miało nastąpić zjednoczenie Niemiec. I ksiądz prymas, wiedząc, że w tym czasie jeszcze w Bundesrepublik Kościół katolicki miał autorytet, postanowił w jakiś sposób porozumieć się z biskupami niemieckimi. Gomułka się dosłownie wściekł. Starsi ludzie pamiętają, co się działo. I dopiero jak się zorientował, co Polsce grozi, to dali w Szczecinie honorowe obywatelstwo Chruszczowowi. I cała ta nagonka ustała.
Panie Bolesławie, chciałbym, żebyśmy sfiniszowali, dlatego że być może będą jeszcze inne telefony. To jest bardzo ciekawe, ale też musimy popatrzeć na tych, którzy być może tam teraz już się denerwują i próbują się do nas zadzwonić.
Powiem, wizjonerskie patrzenie na historię. W 78 roku ksiądz prymas powiedział do nas, że historia nabrała przyspieszenia. Komunizm długo upadnie. Ja tego nie doczekam. Wasze pokolenie, czy moje, tak. Tylko pamiętajcie, że ci, którzy ten komunizm budowali i na tym etapie historycznym są waszymi sprzymierzeńcami, a zachowują się jak niegodny pies, który gryzie rękę swojego pana, będzie nieszczęście, jeżeli oni przejmą władzę, gdy komunizm upadnie, dlatego że obca im jest moralność. Żeby nie zabierać czasu, tylko tym chciałem zakończyć. Dziękuję za możliwość powiedzenia kilku słów. Szczęść Boże.
To my dziękujemy. Bardzo dziękuję, panie Bolesławie.
Tak, ja może zacznę od tego słowa ostatniego, które przywołał, tak mi się wydaje, tę myśl, którą pan przywołał, nasz słuchacz. Odwołam się do jednego z takiego zdania, też wyrwanego z myśli księdza prymasa, ale on mówi między innymi tak, że nie wolno tworzyć dziejów bez dziejów. To znaczy to, co jemu, o co jemu chodziło, że komuniści jakby chcieli stworzyć taki obraz, że ta historia raju, historia Polski, historia, nie wiem, prawie wszystkiego, zaczyna się od 45 roku, a on właśnie przywoływał, to są jego historie, zresztą pięknie to przywołuje w wielu miejscach swoich, właśnie ukazując te 1000 lat historii właśnie, gdzie nawet mam taki też fragment jego kazania z 1966 roku, który on mówi tak, co Kościół dał narodowi. Pisze tak, że stary Długosz pisze w swoich kronikach. To jest cytat jego kazania. Książę Mieczysław, bo tak nazywamy Mieszko, pouczony dostatecznie o artykułach prawowitej wiary, przyjął w Gnieźnie, tu mamy taki wątek gnieźnieński, chrzest. Od tej pory wszedł w służbę świętej wiary katolickiej. I on dalej pisze tak, to powiedział, zresztą wypowiedział to, po wiekach badacz dziejów kultury polskiej Aleksander Brückner, spoglądając w przeszłość, napisze w swoich potężnych tomach, i to jest cytat z Brücknera, wszystko, co w jakikolwiek sposób postępem tchnęło, skupiło się w działalności Kościoła. On uczył, oświecał głowy, a kruszył serca. To mi, też osobiście mi bardzo, bardzo mi się to podoba, ten właśnie to patrzenie księdza prymasa, który mówi, że historia nie zaczęła się, no właśnie tak jak on nawet przywołuje w którymś momencie, jak nasz stadion na przykład wybudowano w Warszawie i robiono rocznicę, prawda, w, nie wiem, 5-10 lat stadionu, prawda, w Warszawie jako takiego, nie wiem, kolejnego jednego z pomników wybudowanego po II wojnie światowej. On mówi, że nie, jest ta historia i tę historię nazywa od Mieszka, mówił mądrości Bolesława, potem mówi o Grunwaldzie, mówi o insurekcji kościuszkowskiej, przywołuje, pięknie mówi o powstańcach styczniowych, listopadowych, ale o styczniowych bardzo dużo też mówi. I potem też pięknie mówi o powstańcach warszawskich, już o tym wspomniałem, są piękne jego teksty, może nie ma czasu, żeby przywołać, ale jak on mówił właśnie o tym pragnieniu wolności, pragnieniu ojczyzny właśnie z perspektywy tych młodych osób. Ale ta pierwsza myśl, o której może nasz słuchacz właśnie, o niej powiedział właśnie, o te, to jest ta jego perspektywa historii była tą historią 1000 lat istnienia państwa, czyli wydarzeń, postaci, języka. On pięknie mówi o języku narodowym. Oczywiście przywołuje Boga Rodzice, prawda, i przywołuje pomniki dziejowe. I w tej historii też umieszcza oczywiście Matkę Bożą Jasnogórską, bo to dla niego jest część historii tego kraju, tego narodu, prawda, tego terenu.
Ojczyzna, Kościół, Maryja to są takie, można powiedzieć, filary jego nauczania. Oczywiście cały ten piękny bagaż nauczania społecznego. No i też taki, chyba profesor Żaryn powiedział o kardynale prymasie, że był takim homo politicus, ponieważ doskonale rozumiał reguły gry politycznej i dlatego tak bardzo irytował komunistów w tej grze, w której chodziło o dobro Kościoła w Polsce i dobro samej ojczyzny. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ewa z Warszawy. Ja chciałam tylko powiedzieć, że prymas Wyszyński to po prostu jest jeden z najznakomitszych Polaków równorzędny Janowi Pawłowi II i sporo czytałam na temat życia kardynała, oglądałam różne filmy i sporo wiem na ten temat. Też chciałam powiedzieć, że cała jego w ogóle postawa życiowa to jest jeden wielki przykład i jest mi niezmiernie przykro, że od, nie wiem, od wielu, wielu lat po prostu kardynał Wyszyński nie istnieje w polskiej szkole, nie istnieje na kazaniach w kościołach. Nie mogę tego pojąć. Mam nadzieję, że teraz przy tej okazji, która tego wydarzenia, które teraz będzie związane z kardynałem, to wreszcie zacznie się coś mówić na jego temat, bo to budzi mój wielki, wielki smutek i moje wielkie, wielkie zdziwienie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Ewo, dziękuję. Prawdę mówiąc, nie znam programu szkolnego, jak wygląda tutaj umiejscowienie postaci księdza prymasa, ale mogę Panią zapewnić, że nie jest tak, że we wszystkich przynajmniej kościołach nie mówi się o księdzu prymasie Wyszyńskim, czy nie cytuje się księdza prymasa Wyszyńskiego. Sam byłem świadkiem niejednokrotnie tego. No, chodzimy do określonych kościołów, prawda? I tam być może akurat nie słyszeliśmy, ale w innym jest o tym mowa. Z pewnością powinniśmy mówić więcej i częściej. Panowie?
Czy wydaje mi się, że troszeczkę, żeby usprawiedliwić tą całą sytuację i uspokoić panią, to chcę powiedzieć, że przede wszystkim, proszę państwa, odkryć prymasa można, ale do tego trzeba mieć pewne instrumenty, pewne narzędzia. I te narzędzia niewątpliwie w pełni nimi dysponujemy dopiero od okresu transformacji, tak? Czyli od początku lat 90. W pełni Kościół i instytucje państwowe, naukowe takimi instrumentami dysponują. I to już na początku lat, w pierwszej połowie lat 90. po raz pierwszy Instytut Prymasowski, wówczas wydawnictwo Soli Deo, wydawnictwo Uniwersytetu Prymasowskiego, wydało po raz pierwszy fragment, ten początkowy fragment Pro Memoria, lata 48, 50, potem 51, 52, 3. Wkrótce później, kilka lat później, rozpoczęto tą wielką edycję dzieł prymasa, dzieł zebranych. Ale proszę państwa, to są lata żmudnej pracy archiwalnej, zebrania tej dokumentacji, która czasami również jest w jakimś rozproszeniu. Ona wymaga pewnej konfrontacji, tak? Ustalenia ostatecznych wersji. Od 2 lat mamy do czynienia z tą wielką edycją Pro Memoria. Jest to absolutnie coś w skali memuarystyki, tego typu w ogóle źródeł, pewien ewenement, przedsięwzięcie niespotykane w ogóle w historii Europy Środkowo-Wschodniej. Także wymaga to wszystko czasu i myślę, że jest wiele ludzi dobrej woli, którym zależy na tym, aby pamięć o prymasie była pamięcią jak najbardziej żywą, tak?
To są te opracowania naukowe, z pewnością bardzo cenne i warto po te promemoria, dzienniki prymasowskie, czy właśnie dzieła zebrane sięgnąć i tak w sposób bardzo taki, powiedziałbym, systematyczny, żmudny wręcz sięgać i się z nimi zapoznawać. Pewnie niejednokrotnie w słuchaczach, w telewidzach, w wiernych kościoła też jest właśnie taka tęsknota może, taka nadzieja na takiego duchowego przywódcę, na pasterza, który będzie też takim pasterzem niezłomnym, nieugiętym. Pewne takie cechy księdza prymasa gdzieś szukają też we współczesnych pasterzach, którzy też próbują przecież właśnie na tyle, ile potrafią, jak Pan Bóg dopomaga, prowadzić lud Boży przez te czasy, które, no, żaden czas nie jest łatwy. Tak naprawdę. Nieraz się wydaje, prawda, że kiedyś było łatwiej albo dzisiaj jest łatwiej, ale to są chyba tak nie do końca, punktu widzenia historycy mogą nam to doskonale powiedzieć, porównywalne sprawy.
Oczywiście, no, ale ja się cieszę, że pani poruszyła ten wątek takiej dostępności, to znaczy, no, bo to jest zawsze, trzeba trochę, no, jakby to powiedzieć, no może trochę pewnego impulsu, trochę pewnego zainteresowania. Ja jestem przekonany, bo też śledzę, jak jest więcej o prymasie Wyszyńskim teraz w tych ostatnich miesiącach, jestem przekonany, że będzie. Może nas to zainspiruje do czego? No, do czytania właściwie jego tekstów, do jakiegoś próby też trochę. One w całości może są trochę takie dla nas trudne, ale są pewne fragmenty, to tak samo jakbyśmy czytali też, nie, dzieła Ojców Kościoła. To nie jest tak, że nam każde zdanie, prawda, zaraz nas uderza, ale ale myślę, że jak się wchodzi w tematykę, to też daje nam to coraz większą satysfakcję. I jestem przekonany, bo ja też śledzę, no pan doktor wspomniał o tych wydawnictwach, ale jest też bardzo dużo tych takich inicjatyw pisania mniejszych, większych tekstów. Możemy śledzić przecież w naszych tygodnikach, chociażby katolickich, przywołany chociażby profesor Jan Żaryn, który ostatnio chyba w Gościu Niedzielnym napisał piękny artykuł, właśnie gdzie widać historyka, ale też widać człowieka, który odczytuje prymasa na dzisiaj, który mówi właśnie o tym, jak prymas walczył, prawda, o kobietę, o dzieci, prawda, jak walczył o życie. To jest to, jak był bardzo konsekwentny w tym, w swoich poglądach. To nie jest tak, że on się dogadywał, prawda, i nie wiem, dzielił prawdę po 50%, prawda, że ty dostajesz i ty dostajesz, nie. Więc ja myślę, że to, że stoimy wobec takiej sytuacji, którą możemy wykorzystać na pewno do promocji, ale do karmienia się, rzekłbym tym. I myślę, że to, co ojciec powiedział na końcu swojego tej myśli, i myślę, że to też pobudzi i pasterzy, i też pobudzi pragnienie może szukania właśnie i w pasterzach, ale też i w nas, którzy jesteśmy w Kościele, właśnie, no właśnie, czego, co może...
Tak, żebyśmy nie traktowali ani pasterzy, ani Kościoła jako ciała obcego, prawda, poza którym my jesteśmy, bo my przecież jesteśmy częścią Kościoła, Kościół jest naszym domem. Może odbierzmy jeszcze jeden telefon szybciutko, proszę bardzo.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jurek Kielc. No ja chciałem wyraźnie powiedzieć, że ksiądz Stefan Wyszyński był kapelanem Powstania Warszawskiego.
Tak,
jako
tak.
Uczestnik Powstania Warszawskiego, to ja mogę powiedzieć, że on no, bardzo zagrzewał żołnierzy do obrony. No, stosował dosłownie Bóg, honor i ojczyzna. Wszystkie te cechy pochodzące od Pana Boga i od ojczyzny, no my do tej pory się posługujemy tekstami, jeszcze bogate są teksty, które pisał o Powstaniu Warszawskim. My teraz usiłujemy i to prawdę, co Pani powiedziała, bo ja na spotkaniu z młodzieżą mówię o kardynale Wyszyńskim, że był kapelanem i tak dalej, to młodzież nie wie, pierwszy raz słyszy. To trzeba by i na religii nawet można by o tym mówić. Nie tylko na przedmiotach historycznych i tak dalej. No chciałem powiedzieć, że byłem świadkiem, bo trochę lat już przeżyłem i chciałem powiedzieć, że niektórzy mieli pretensje do kardynała, że co ten kardynał wypowiada. A on był najlepszym strategiem. On miał mnóstwo masy przeciwników, a praktycznie był sam. I wszystko on nieraz potrafił, i to przyjęło się takie określenie, że Stefan Wyszyński zrobił jeden krok do tyłu, żeby potem 2-3 kroki zrobić do przodu. I to była fenomenalna strategia. Pod nią uginały się po prostu największe jakieś takie przeciwnicy, to po prostu nie mieli argumentów. Jego strategia była no, fantastyczna. No ile jest w zapiskach więziennych, ile tam myśli, ile cudownych takich wskazówek dla narodu. To, żeby nie przedłużać, to no, zachwycony jestem jego postawą i jestem dumny, żeby jak najszybciej się stał świętym. Szczęść Boże, kłaniam się.
Dziękujemy, panie Jerzy, i chylimy czoła przy okazji przed powstańcem warszawskim. Dziękuję bardzo, panie
Ojcze,
Jerzy.
Właśnie przypomnę taki fragment, który mnie uderzył, też to znalazłem w jednym z tekstów, że prymas widział w powstaniu. I co on widział? To są jego słowa. Najwspanialsze świadectwo woli, mówimy o powstaniu warszawskim, najwspanialsze świadectwo woli i prawa narodu do życia. Świadectwo woli i prawa narodu do życia. Rzeczywiście on dotknął tego, ponieważ jako kapelan widział, można powiedzieć, doświadczył tej woli tych młodych ludzi w tym pragnieniu wolnej Polski.
Na koniec tej części, może tylko po pół minutki, panowie, jak przygotować się do beatyfikacji księdza prymasa Wyszyńskiego? Czy kupić sobie obrazek z księdzem prymasem, czy może troszeczkę większy wysiłek jakiś włożyć? Co by panowie radzili?
Czy ja myślę, że trzeba przede wszystkim prymasa poznać, bo jest on bez wątpienia i wychowawcą narodu, i przebaczającym ojcem, bo ten wątek przebaczania też jest w takim wymiarze kościelnym bardzo ważny.
Wspaniały też wątek porządku miłości.
Porządku miłości, tak. Ale jest też jakimś kustoszem też pamięci historycznej, pamięci narodowej o przyszłości. W końcu strażnikiem wiary, więc tych tytułów można mu wiele dodać, ale ja myślę, że przede wszystkim ja bym zachęcał do sięgnięcia po jakąś lekturę, która będzie miała charakter jednak może nie tyle stricte naukowy, ale bardziej duchowy. Takie też książki, tutaj akurat ich nie ma, ale też pojawiły się nabożeństwa adwentowe w części diecezji były prowadzone właśnie w oparciu o myśl, o nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego, bo tuż tutaj może to jeszcze nie wybrzmiało, ale właśnie w kontekście też Kościoła, jego dzisiejszej roli, jego znaczenia, jego sytuacji, wydaje mi się, że doświadczenie prymasa jest absolutnie bardzo ważne i aktualne.
Dziękuję bardzo. To pan dr Michał Białkowski, adiunkt na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK i redaktor naukowy czwartego tomu Promemoria Dzienników Prymasa, i pan profesor Waldemar Rozynkowski.
Powtórzę, przynajmniej w pierwszej części trochę trzeba poznać, bo rzeczywiście on trzeba poznać, żeby się troszkę zachwycić, i myślę, że zacznijmy od jakiejś nawet lekkiej biografii. Jest coraz więcej takich biografii. Jeżeli nas to pociągnie, to myślę, że odkryjemy też inne bardzo głębokie teksty, ale chcę też powiedzieć, że mamy dzisiaj przed nami naprawdę jest taka otwarta przestrzeń. Mamy przecież salę, mamy myślę kompetentne też osoby, żeby dzisiaj trochę taką katechezę zrobić też, o wykład, katechezę o księdzu prymasie. Nie bójmy się tego, naprawdę dzisiaj trzeba katechezy, wykładu dla szeroko pojętego odbiorcy. Nie bójmy się tego, żeby też i przyzwyczajać, bo prymas od wspomnianych tutaj tych środowisk robotniczych, przecież on się z nimi spotykał. To był jego też sposób bycia razem z nimi, komunikowania. Nie bójmy się, bo my nie jesteśmy tak naprawdę jakby, nie wiem, to też jest przestrzeń ogromnie do zagospodarowania możliwa. Jestem przekonany, że właśnie w tej przestrzeni katechezy, wykładu, spróbujmy zorganizować jak najwięcej katechez, wykładów, spotkań o prymasie. Coś zostanie.
Dziękuję bardzo, i z pewnością nieprzypadkowo prymas zostanie ogłoszony błogosławionym w roku 2020. To znaczy, że coś dla nas, ludzi tych czasów, Pan Bóg przygotował. I jeśli tylko odhaczymy sobie beatyfikację i po prostu będzie tak, jak była jedna, druga, trzecia, tak będzie kolejna. Jeżeli w ten sposób podejdziemy, to owoców tego możemy nie otrzymać, ponieważ nie będziemy chcieli ich przyjąć. Natomiast jeżeli rzeczywiście podejdziemy do niej w sposób duchowy, wiary, to z pewnością Pan Bóg przygotował błogosławieństwo dla naszej ojczyzny przez błogosławionego wkrótce już księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękujemy za tę część spotkania. 21:30 w Radiu Maryja. Ponownie o księdzu prymasie mówić będziemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.